Ze względu na to, że on jest pusty w środku i dlatego ten dźwięk jest taki głuchy?
Nie, zawsze taki będzie, bo to jest brąz. I przy tej wielkości, bo to jest ten wymiar odlewu, który wydaje taki dźwięk. Jakby inną formę miał, dźwięk by był może wyższy albo niższy w zależności od kształtu. Uderzamy w końcu wązek w ucho.
W pracowni profesora Macieja Szańkowskiego.
To są takie klucze znalezione, całe pęcze kluczy. I we Wrocławiu to takie jakieś klucze dwa są. A w ogóle kluczy to ja mam dużo w pracowni, bo ja lubię klucze. Klucz z napisem Radom. Gdzieś znaleziony.
Te klucze, skąd one są, wie pan?
Nie. Znalazłem. Znalazłem i pomyślałem, że to są ważne jakieś klucze. Jakieś ważne klucze.
Węzełek jest symbolicznym znakiem tułaczki, wymuszonej wędrówki, przenoszenia resztek dobytku w niewielkim zawiniątku. Klucz to symbol utraconego domu, bezpieczeństwa, własności. To także symbol przywiązania do miejsca, z którego się pochodziło. O fontannie pamięci, nazywanej przez wrocławian węzełkiem, dowiedziałam się, czytając jakąś wiadomość w internecie. Nigdy nie widziałam jej na żywo. Była zlokalizowana w centrum miasta, ale przy takiej ulicy, którą nie zdarzało mi się chodzić. W 2022 roku została zdemontowana, a galeria handlowa, przy której stała, rozebrana. Fundatorami fontanny byli ówcześni właściciele Galerii Przeczystej, Grażyna i Jacek Łozowscy.
To jest, proszę pani, katalog prac pana profesora Macieja Szańkowskiego pod tytułem Kilka pomników. Pan profesor Maciej Szańkowski jest wybitnym rzeźbiarzem i stworzył całą serię poważnych miejskich kompozycji rzeźbiarskich, nie tylko w Polsce. I kiedyś miał wystawę w Zachęcie Warszawskiej. Po tej wystawie został wydany katalog, na który ja przypadkowo trafiłem i się zachwyciłem jego, nazwijmy to, kompozycjami rzeźbiarskimi, bo to nie są tylko i wyłącznie rzeźby, to są całe instalacje, bardzo nowoczesne. I poprosiłem pana Macieja Szańkowskiego mniej więcej 26 lat temu, wtedy kiedy powstawała koncepcja budowy tego, nazwijmy to, obiektu handlowego na ulicy Czystej, żeby się zastanowił, w jaki sposób można by tutaj ją ubogacić, jak to się ładnie mówi, sztuką, czyli rzeźbą. Pan profesor przyjechał i mówi, że on ma pomysł na wykorzystanie książki, którą kiedyś czytał, Janickiego, pod tytułem Kluczyk Jale. No bo Wrocław ma coś tam wspólnego ze Lwowem. Ma coś wspólnego z racji częściowego pochodzenia niektórych obywateli z tamtych stron, którzy zostali przesiedleni do Wrocławia, ale ci obywatele stamtąd musieli uciekać, byli wyrzucani. Podobną sytuację mieli obywatele niemieccy we Wrocławiu, którzy po upadku Festung-Breslau decyzją mocarstw zostali stąd usunięci. W związku z tym musieli uciekać. Symbolem takiej ucieczki był ten kluczyk oraz węzełek. Do węzełka zabierano takie najbardziej ważne, czasami tylko symboliczne elementy, jak trochę ziemi, jakieś drobiazgi, bo ileż można było zabrać, uciekając lub szybko się przenosząc. Natomiast kluczyk jest o tyle symboliczny, że przypomina o tych drzwiach, które gdzieś tam zostały zamknięte albo przez obywatela polskiego we Lwowie, albo niemieckiego we Wrocławiu. I często się jest zabierany z nadzieją, że się powróci. Potem się okazuje, że ta nadzieja jest nadzieją płonną, no ale to już jest zupełnie inna sprawa.
Każde drzwi mają swój klucz i swój zamek. Bez względu na to, w jakim mieście i w jakim kraju ludzie żyją. Tak to widziałem. A w mojej pracowni, gdzie rozmawiamy, teraz sobie uświadamiam, że jakby tak się rozejrzeć, to można by tu znaleźć trochę kluczy różnych. Ja cenię klucze po prostu.
Skąd może się brać takie zainteresowanie starymi kluczami?
Klucze wyłowione z
uchodźstwo? Wysiedlenie? Różne mogą być przyczyny wymuszonej wędrówki. To, co wspólne, to powrót myślami do miejsca, które się kiedyś zostawiło.
To dotyczy wszystkich, którzy musieli zostawić swoje miejsca. Jedni w bardziej dramatycznych okolicznościach, drudzy w mniej dramatycznych, ale nie powiedziałbym, że moje były mniej dramatyczne, bo co prawda nie zostałem przeniesiony z jednego kraju do drugiego, ale zostaliśmy wyrzuceni z domu i musieliśmy wszystko zostawić i tylko klucze zabrać. A wszystko zostało. Miałem wtedy 6 lat. Mieszkaliśmy w Woli Libertowskiej, tam gdzie się urodziłem. To jest taki majątek w rodzinnych moich stronach w Miechowskim. I bardzo kiepskie czasy nastały. Oddziały Gwardii Ludowej tam operowały i były to niebezpieczne dla nas momenty, napaście nocne. No bardzo dramatyczne chwile i trzeba uciekać. I to jeszcze było w 1944 roku, jeszcze trwała wojna. I my uciekliśmy stamtąd i zamieszkaliśmy w szaflarach koło Nowego Targu. Meble, obrazy, przedmioty cenne zostały, a to co drobiazgi jakieś, no to się zabrało. I wszystko zostało tam i już tego nie ma i nie wiadomo, co z tym. Rozniesione, rozkradzione. Tak się stało z wieloma, właściwie wszystkimi dworami. To zresztą nie był nasz dwór rodzinny. Wola Libertowska to była dzierżawa. Nie ma śladu chyba po nim. Byłem tam w latach 50. To ruinka stała. A potem, ponieważ rodzice poznali się w Zakopanem, udało nam się jakoś tak znaleźć po wojnie jeszcze na kilka lat w Zakopanem. Ja wtedy miałem bardzo blisko do szkoły Kanara, której się stałem uczniem. I tak się zaczęła moja kariera artystyczna. Potem Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. No i dalej w świat.
A ten moment, kiedy uciekaliście z domu, czy pan jako dziecko 6-letnie miał świadomość, że pan to miejsce opuszcza na zawsze?
Tak, chyba tak. No raczej tak. No oczywiście, że tak. Tak. O węzełku jeszcze nie myślałem, ale ten węzełek w głowie mam. No więc pomysł jego narodził się w czasie krótkiego pobytu w Białorusi. Wycieczka jakaś i tam jakoś przyszło mi to do głowy, że ten węzełek łączy się bardzo silnie ze społeczeństwem, które stamtąd przybyło. Po prostu byłem na ziemiach, z którego tak dużo ludzi wyjechało. I tak się narodził pomysł. Zacząłem intensywnie nad nim pracować. Po prostu zawiązałem sobie parę takich węzełków i obserwując je, fotografując, tak powstała pierwsza forma rzeźbiarska węzełka, którą odlałem w brązie. I tak sobie go miałem. I wtedy, kiedy otrzymałem propozycję we Wrocławiu, żeby postawić jakąś rzeźbę swoją, Znany byłem z tego, że robiłem rzeźby o charakterze abstrakcyjnym. Pomyślałem sobie, może nie, może właśnie Wrocław to jest to miejsce, gdzie powinienem położyć swój węzełek. I przyjął się. Leżał na skraju fontanny, na takim podejściu granitowym. W fontannie zostały zatopione klucze. I jeszcze powstał na brzegu fontanny napis Pantarei, czyli wszystko płynie. Było bardzo uroczyste odsłonięcie tego i trwało. I miałem doniesienia od przyjaciół, nawet z Niemiec, z Berlina Zachodniego. Ludzie przyjeżdżali, którzy też kiedyś byli Wrocławiakami, a dziś są Berlińczykami, że tam chętnie odwiedzają to miejsce, nad kwiatki jakieś położyli. Ludzie po prostu utożsamiali się z tym miejscem.
Druga kwestia to jest nasza chęć i wyrosły stąd pomysł pewnej polemiki z panią Eriką Steinbach w Niemczech, ówczesną przewodniczącą Związku Wypędzonych, która dosyć agresywnie, propagandowy sposób podkreślała te tak zwane cierpienia niemieckie, których oni doświadczyli. Nie z naszej winy zresztą, ale to jest kwestia punktu widzenia i wspomnień. I uznaliśmy, że kompozycja, którą zaproponował pan profesor Szańkowski, odpowiadała na pewną potrzebę, bym powiedział, polityczną, tłumaczyła pewne procesy, które mają miejsce wszędzie, niezależnie od nacji i są procesami humanitarnymi, a nie politycznymi. Że można to wypędzenie, wyrzucanie czy ucieczkę pokazać w sposób uogólniony, a niekoniecznie antyniemiecki czy antypolski.
Co dalej z fontanną? Maciej Gus z Biura Prasowego Urzędu Miasta twierdzi, że władze chcą, żeby instalacja powróciła na mapę Wrocławia.
Jako wrocławianin widziałem ją, natomiast mam świadomość, że jej obecność w przestrzeni publicznej nie była jakoś bardzo głęboko zakorzeniona u wrocławian, więc jej zniknięcie też nie spotkało się z jakimś wielkim takim, powiedziałbym, odbiorem społecznym. Natomiast biorąc pod uwagę pewien charakter, co ona wyobrażała, jaki ona ma związek z historią miasta, i tu już mówię nie jako wrocławianin, nie jako mieszkaniec miasta, tylko w tym momencie jako pracownik Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, jesteśmy jak najbardziej zainteresowani tym, żeby ten artefakt do przestrzeni publicznej powrócił.
W tym samym roku, kiedy rozebrano węzełek, Rosja napada na Ukrainę. Do Wrocławia przybywają kolejni uchodźcy.
Jedna z naszych krewnych pojechała na dworzec główny we Wrocławiu, bo się zainteresowała grupami Ukraińców, którzy przyjeżdżali, no i zabrała panią z dworca kolejowego. Pani miała dwoje dzieci, no a gdzie ma bagaże? I ona się okazała, że całym jej bagażem to były dwie reklamówki. Czyli ludzie uciekają z sobą, zabierają ten symboliczny kluczyk, niezależnie od tego, czy to jest fizycznie faktycznie kluczyk, czy nie, bo uciekają od wojny, ratują swoje życie, albo są wyrzucani, albo są wypędzani. Z tymi Ukraińcami, no to mamy dokładnie taką samą sytuację, jaką mieliśmy z sobą kilkadziesiąt lat temu.
Kiedy bomby wybuchają blisko domu, nie ma zbyt wiele czasu na rozmyślania, uciekać czy nie. Tatiana bierze dzieci i postanawia jechać do Wrocławia, gdzie pracuje jej mąż.
Nie było, żeby chcieli, ale musieli, bo zaczęła się wojna i ja była sama z dziećmi, a mąż był tutaj i to było naprawdę bardzo straszne. Bombardowane były pociągi ewakuacyjne. Jak musimy gdzieś biegnąć, żeby nie wybierać rzeczy, które muszę wziąć, a które muszę zostawić. Miał już trzy plecaki, jedzenie, leki, dokumenty. I tam w jednym plecaku jeszcze był taki spalnik, nazywa się u nas, tak jak kowderko cieple.
Śpiwór?
Śpiwór, tak, 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 śpiwór. I kotka z nami była. I na zmianę miały szkarpety. Wszystko zostało się w domu. Wszystko zostało się w domu. Swoje mieszkanie zamknęła, zostawiła kluczy rodzicom. Później tam przyjechali nasze znajome. Oni się zmogli wyjechać z tej terytorii, która pod okupacją teraz. I żyją tam teraz w tym mieszkaniu. No i ja jestem zadowolona, że się przydało moje mieszkanie do dobrych celi.
Ala jest artystką. Pochodzi z Białorusi. Wystawia swoje prace w Polsce i za granicą. Studiowała w Mińsku i prawie 9 lat temu przyjechała do Wrocławia na wymianę między uczelniami.
Przyjechałam tutaj na rok i przedłużała tak do dyplomu i ukończyła tu studia magisterskie na Wydziale Rzeźby.
A pani uczelnia się o panią nie dopominała?
Nie powiedziałam nikomu, też się z jakiegoś powodu bałam, więc po prostu uciekłam, można powiedzieć, i szukali mnie, i po prostu potem skreślili z listy studentów i studentek i tyle.
Co pani ze sobą wzięła?
Ubranie podstawowe takie i narzędzia do pracy z gliną. Były takie przeze mnie ręcznie robione z aluminium.
Czy rodzice wiedzieli, że pani chce uciec?
Ja mówię o uciec, to trochę, w sensie, że wtedy to tak nie nazywałam. Chociaż, nie, kłamie. Nazywałam dla siebie to, że uciekam trochę, no bo chciałam wyjechać. Tylko, że to nie było tak łatwo. Raczej to było tak, że ja jadę na studia, kontynuować studia. Mi powiedzieli, że jest taka wymiana, więc była szybka reakcja. Ja naprawdę zdecydowałam się, to było chyba tak w 3 miesiące wszystko. Więc można powiedzieć, jak osoba się decyduje bardzo szybko gdzieś wyjeżdżać, no to trochę uciekasz, nie? A te, które po 20 roku z Białorusi wyjechali, no to oni w ogóle z dnia na dzień musieli wyjechać, niektóre osoby, nie? Tego sobie w ogóle nie wyobrażam, bo to jest psychologicznie strasznie ciężkie zostawić wszystko tak. Ja jednak jeszcze jakby wracała do domu, do rodziców, a ludzie, którzy uciekają, oni już nie mają możliwości wrócenia.
W kolory. Tobie, jaki to jest kolor?
Czerwony.
Brawo, czerwony. A to jaki kolor?
Super.
Tatiana w Ukrainie pracowała jako pielęgniarka. W Polsce musiała się przekwalifikować. Teraz pracuje w żłobku, zajmując się dziećmi.
Jasiu, chodź do mnie.
Zmiana zawodu to częsty los uchodźcy.
Żółtego koloru. Możesz dwie i rzuć odpowiednie. Super, dawaj pionek. Siadaj na miejscu.
Jak rano się budzę, wiadomości, wybuchi tamto. Zrazu, jak ty tam? Jak ty tam, to nasze ukraińskie, które się zaczęło od 24.2022 roku. To jak ty tam? Te pytania to wniesie tyle zmysłów. Dużo słów napiszesz, to bez sensu. Jak ty tam? To piszesz do najbliższych i zrazu.
A,
wie pani, ile ja przeryczałam? To nikt nie wie. A jak dostajesz wiadomości, a jesteś w pracy, a ja pracuję z dziećmi i ja muszę się trzymać w rękach, nie muszę pokazywać, że jest mi, że mi wszystko w środku tak boli, tak mi serce rozrywa, a ja muszę się uśmiechać, a ja muszę się bawić, a ja muszę być piękną pani, która się bawi z dzieciaczkami. Tak musisz się trzymać w rękach,
żeby nikt tego nie wiedział. I później tylko w domu już możesz to trochę odpuścić, ten stres i trochę tam gdzieś sobie, bo też jestem silną. Ja nie mogę się do tego dopuścić, żeby ktoś widział, że ja płaczę. Ja wszystko się przeżyję, ja wszystko zmożę i tak dalej, i tak dalej. I ja tak z siebie biorę w ręce i żyję dalej, i żyję dalej. Następny dzień i następny dzień.
Kiedy pani sobie pozwoliła na łzy? Kiedy pani sobie pozwoliła, że może pani płakać?
A powiem tak, że chyba to było w końcu marca, kiedy w wiadomościach, no wszędzie to było, powstała ta informacja o tych miastach pod Kijowem, gdzie były zgwałtowane dzieci, zabite całe rodziny. Ja do teraz nie mogę się to spokojnie tak opowiadać. Ja zamknęłam się w pokoju, ja tak ryczałam. Ja tyle wypłakałam. Dobrze, że dzieci nie było, nie było już w szkole. Ja po prostu wypłakałam z siebie wszystko. Wszystko, co ja przeżyła. Wszystko, co się bałam się, że mogą przeżyć moje dzieci. I to co ja czytałam w wiadomościach, to, co pokazywały, to było dla mnie to, co ja bała się dla siebie, dla swoich dzieci. Te wszystkie sytuacje. Bo przeszły oni przeze mnie, jak powiem szczerze, chyba przez każdego Ukraińca to przeszło. Mało pamiętam, bo to było odstresowanie te. To jeśli mi wychodziło to wszystko łzami, to było ciężko.
Pamiętam moje pierwsze święta tutaj, nie? To był szok, bo zostałam totalnie sama i było trochę smutno, bo wszyscy się porozjeżdżali. Ja wtedy nie pojechałam do domu. Było smutno. No. Zawsze na święta byłam w rodzinie, a tu po raz pierwszy zostałam sama. Też jeszcze pochorowałam, nie znałam nikogo, więc byłam w łóżku sama i tyle. Na szczęście miałam jednego znajomego z Ukrainy, który mi przyniósł jogurty i tabletki. Tak spotkałam święto.
Kiedy pani się tak zaczęła tutaj czuć bardziej u siebie?
Ja czasami się zastanawiam, czy ja w ogóle będę kiedyś czuć się jak u siebie. Nie, no, żeby tak totalnie czuć, w sensie, że czuję, że mi tu dobrze, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, że u siebie. No, na razie jeszcze nie, może przyjdzie taki moment. To jest pytanie, do którego naprawdę się powracam co jakiś czas. Ja z nim chodzę, myślę, że cały czas od tych 9 lat.
W trakcie pracy nad reportażem dowiaduje się, że profesor Maciej Szańkowski zgodził się na przerobienie projektu, a inwestor postanowił przekazać węzełek miastu w darowiźnie. Jeżeli Plastyk Miejska się zgodzi, węzełek wraz z kluczami zostanie umieszczony w dawnej lokalizacji.
Żyjemy w mieście, które zmieniało przynależność państwową bodajże 8 razy. Stosunki narodowościowe na przestrzeni stuleci zmieniały się wielokrotnie. Tu zawsze ktoś skądś przyjeżdża. Dlatego w interesie takiej polityki pamięci miasta, szeroko rozumianej, jest, żeby rzeczywiście ta instalacja wróciła do przestrzeni publicznej. po to, żeby mówić o tym, co się wydarzyło, o tym, co się cały czas, jak pokazują niestety tragiczne wydarzenia, cały czas to się wydarza.
Ja pochodzę z rodziny nie miejskiej, tylko raczej wiejskiej. Z rodziny ziemian pochodzę. No zostało to wszystko, co mieliśmy. I pamiętam teraz, że mój ojciec w biurku do końca swojego życia przechowywał dużą puszkę blaszaną, w której miał wszystkie klucze ze wszystkich pomieszczeń w majątku, w domu oraz innych zabudowań. I ojciec w jakichś takich momentach miłych otwierał biurko, otwierał tę puszkę i pokazywał mi wszystkie klucze. I ja sobie to teraz, w tym momencie uświadamiam. To była niezwykle ważna puszka, pełna kluczy. I strasznie mi jest przykro, że po jego śmierci zostało to pewnie wszystko wyrzucone przez nieświadomą część rodziny, która nie znała tej historii. I nie ma tych kluczy.
Może panią zdziwi to pytanie, ale ja je zadam. Czy pani ma klucz od domu rodzinnego?
Nie. Ale jakby przyjechała, to wiem, gdzie jego znaleźć.
Czyli pani go zostawiła?
No. Nikt nie zadawał mi takie bardzo ciekawe pytania. Ale mam od innego rodzinnego, w sensie nie rodzinnego, ale takiego bardzo, no można powiedzieć, rodzinnego domu we Francji. Bo od 18 lat jeżdżę do jednej francuskiej rodziny. To jest rodzina, czyli też to jest kobieta obecna w moim życiu, która uważam bardzo dużo włożyła we mnie, też w mój rozwój artystyczny, bo ja jestem z regionu po Czernobylu i ona robiła taki projekt badawczy i była wymiana między naszej szkołą we wsi, jeszcze jedną szkołą z sąsiedniej wsi i z liceum z Poitiers miasta we Francji. Była taka wymiana, ale ona mnie zaczęła oddzielnie zapraszać, bo ja wtedy właśnie robiła rysunki na ten temat. Jej syn studiował w Akademii Sztuk Pięknych. No i właśnie to jest też taka śmieszna historia, że ona przyszła do biblioteki naszej i zobaczyła książki po historii sztuki, gdzie obrazki były czarno-białe. Ona tak mi po tym powiedziała, że nie wyobrażałam sobie, że mój syn chodzi do muzeów i widzi to w oryginałach, a ty uczysz się na czarno-białych obrazkach. Więc ona po prostu zaczęła mnie do siebie zapraszać. No i od 18 lat teraz to jest taka bardzo ciepła relacja. Poza tym, że ja tam od pierwszej chwili czułam się dobrze. Przez pierwsze nawet 5 lat ja pamiętam, że non-stop chodziła po wszystkich muzeach. Po Paryżu obchodziłam na nogach. Cały Paryż bardzo dobrze znam wizualnie. Po prostu mi dali klucz, żeby była więcej mobilna. Bo kilka razy tam przeczekałam na schodach, więc powiedzieli, Ala, masz klucz, żeby nas nie czekałaś.
I ten klucz pani ma? Tak.
Klucz od domu. Od ich domu. Właśnie to jest taki drugi dom, gdzie jakby musiałaby gdzieś dalej uciekać, to właśnie mam klucz od tego domu.